Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie opowiem o zespole przewlekłego zmęczenia, jakim w ciągu ostatnich lat ukazało się wiele prac dotyczących patogenezy, rozpoznawania przebiegu i leczenia tego zespołu, jednak mimo tego nie ustalono jednoznacznego stanowiska we wszystkich sprawach, czyli zarówno przyczyn, jak i diagnozowania choroby czy leczenia. Zespół przewlekłego albo chronicznego zmęczenia, określany skrótem od angielskiej nazwy CFS, jest opisywany jako bardzo poważna choroba, która ogranicza możliwość wykonywania codziennych czynności, a w cięższych postaciach może prowadzić nawet do niepełnosprawności, niezdolności do pracy, wyniszczenia, a nawet śmierci. Globalna częstość występowania według piśmiennictwa waha się w granicach od 0,3 do 0,6%, jednak pandemia COVID-19 przyczyniła się do zwiększonej zapadalności na zespół CFS, na którą według szacunków cierpi 3 osoby na 1000 mieszkańców na całym świecie. Choroba najczęściej rozwija się u aktywnych zawodowo kobiet między 20 a 50 rokiem życia, i objawem występującym u wszystkich chorych jest nawracające albo stałe zmęczenie, utrzymujące się powyżej 6 miesięcy, nieustępujące po odpoczynku, nasilające się po wysiłku fizycznym lub umysłowym, jakie nie jest jednak objawem toczącej się choroby organicznej. Objawy opisywane są jako obezwładniające, poczucie wycieńczenia oraz zaburzenia snu. Chorzy czują się wyczerpani przez całą dobę, cierpią także na wiele innych objawów, nie tylko bóle głowy, mięśni, stawów, ale mają problemy z pamięcią, koncentracją i wielu jest niezdolnych do podejmowania wysiłku fizycznego, a nawet wstania z łóżka. Dotychczas nie udało się opracować i sprecyzować markerów diagnostycznych tego zespołu. Nie istnieje także lek na tę chorobę, w której stwierdza się także objawy dysautonomii, czyli zaburzenia układu nerwowego autonomicznego. U chorych występują także inne określenia objawów jako mniejsze albo różnorodne, niewielkie, umiarkowane, do których należy podwyższenie temperatury ciała, już wspomniane bóle mięśniowe, zaburzenia snu i pamięci, obniżenie nastroju, bóle głowy, gardła, osłabienie mięśniowe, zaburzenie widzenia, także mdłości, zawroty głowy, suchość w ustach, kaszel, osłabienie apetytu, pocenie nocne, tkliwość lub powiększenie węzłów chłonnych. Stwierdzenie jednego, czyli dużego objawu zmęczenia powyżej 6 miesięcy i 4 i 6 objawów, które określane są jako małe, opisywane przed chwilą, stanowią kryterium diagnostyczne i wiadomo, że zmęczenie jest objawem, jakie towarzyszy wielu ludziom wskutek przepracowania, ale także wielu schorzeniom, dlatego rozpoznanie tego zespołu jest trudne. W zespole przewlekłego zmęczenia obserwowano także zmiany w układzie immunologicznym, a także zmiany w naczyniach podobne do takich, jakie pojawiają się w chorobach autoimmunologicznych. Podczas wysiłków fizycznych czy psychicznych, jak wiadomo, znacznie wzrasta stopień pobudzenia układu nerwowego, co początkowo sprzyja koncentracji ruchów oraz sprawności psychofizycznej, a także intelektualnej. W miarę jednak wzrostu intensywności pracy i po przekroczeniu pewnego optimum dochodzi do upośledzenia czynności ośrodkowego układu nerwowego, do zaburzenia kontroli ruchów, sylwa stają się mniej precyzyjnie, podobnie jak dochodzi do percepcji bodźców, koncentracji, kojarzenia oraz odczuwania bólów, zmęczenia, które mogą utrzymywać się przez pewien nawet stosunkowo długi czas po zakończeniu pracy. Zespół objawów związanych ze zmęczeniem może być bardzo szeroki, począwszy od osłabienia, złego samopoczucia poprzez bladość powłok, nudności, a nawet utratę przytomności i drgawki. Zmęczenie w ośrodkowym układzie nerwowym przejawia się również jako brak substancji energetycznych i związany jest z kwasicą, brakiem tlenu oraz działaniem hormonów, które wydzielane są pod wpływem stymulacji, czy to wysiłkiem fizycznym, czy umysłowym albo emocjonalnym. Do głównych hormonów odgrywających rolę w stanie zmęczenia należy adrenalina, noradrenalina, ale także hormony sterydowe, które wpływając na narządy sprzyjają występowaniu przewlekłego niedotlenienia kwasicy, a także zaburzeń elektrolitowych, co z kolei doprowadza do różnych innych zaburzeń, m.in. rytmu serca czy zaburzenia jego kurczliwości. W przypadku zmęczenia umysłowego bardzo często polecany jest odpoczynek fizyczny, czynny fizycznie, natomiast w przypadku zmęczenia mięśniowego proponowany jest odpoczynek właśnie fizyczny. Brak wypoczynku oraz niewystarczający wypoczynek, który nie regeneruje organizmu i nie powoduje likwidacji zmian zmęczeniowych, jest powodem gromadzenia się i powstawania coraz bardziej rozległych zaburzeń określanych zmęczeniem przewlekłym, gdzie poza już wymienionymi objawami występują nie tylko psychiczne, emocjonalne, które objawiają się m.in. niechęcią do pracy, drażliwością, agresywnością albo odwrotnie apatią. W takim stanie dochodzi do zmniejszenia zdolności rozumowania, wnioskowania, do czego także może doprowadzić, wynika z tego brak inicjatywy, poczucie niższości, nerwowość, nieumiejętność radzenia sobie i przejmowanie się drobiazgami. Poza wymienionymi objawami pojawiają się także zaburzenia czynności układu wegetatywnego, które prowadzą do zaburzeń ukrwienia i funkcji narządów wraz ryzykiem powstawania różnego rodzaju dolegliwości. Zmęczenie przewlekłe może być także skutkiem przewlekłego niedotlenienia, nie tylko na skutek palenia papierosów, ale nadużywania alkoholu, narkotyków, różnego rodzaju preparatów psychotropowych czy przeciwalergicznych. Zmęczenie przewlekłe może być też skutkiem nerwicy lub innych zaburzeń emocjonalnych. Duży wpływ na rozwój zmęczenia ma świadomość braku efektywności pracy, co powoduje występowanie błędnego koła przyczyn i skutków, a likwidacja tego rodzaju zmęczenia jest na ogół możliwa przez dłuższy odpoczynek, jednak w większości potrzeba także uzupełnienia wielu niedoborów, nie tylko wody, elektrolitów, potasu, magnezu czy witamin, ale także innych składników pokarmowych. Przewlekłe zmęczenie jest powodem upośledzenia i obniżenia odporności wraz z większą zapadalnością na choroby, i to nie tylko infekcyjne, ale różnego rodzaju takie jak niewydolności poszczególnych narządów. I za chwilę opowiem o głównych przyczynach zespołu przewlekłego zmęczenia. Do głównych przyczyn rozwoju zespołu przewlekłego zmęczenia należą zaburzenia funkcjonowania osi określanej jako podwzgórze przysadka nadnercza, a także zaburzenia funkcjonowania układu odpornościowego, bardzo często wskutek przebyłych infekcji wirusowych, szczególnie wymieniane są wirusy Epsteina-Barra, cytomegali, koksakie, herpes wirusy, a także inne. I początek objawów najczęściej zaczyna się po infekcji dróg oddechowych, ale choroba może rozpoczynać się również bez widocznych objawów infekcyjnych. U wielu osób na zespół przewlekłego zmęczenia nie udaje się zaobserwować takich wyraźnych objawów infekcji, gdyż część infekcji może przebiegać w sposób bezobjawowy albo skąpoobjawowy, czy też określany jako subkliniczny. Ponadto także brakuje skutecznych środków przeciwwirusowych, chociaż jest wiele, których stosowanie nie poprawiło stan chorych, a nawet u niektórych pogarszają stan, gdzie wymieniany jest acyklowir. Prawidłowe funkcjonowanie wspomnianej osi podwzgórze przysadka nadnercza zapewnia organizmowi równowagę, czyli homeostazę, umożliwiając w fizjologicznych warunkach szybkie reagowanie na stres. Jednak oś podwzgórze przysadka nadnercza jest również odpowiedzialna za regulowanie procesów budzenia, czuwania, percepcji, wpływając także na inne układy. Pierwsze doniesienia dotyczące występowania u chorych zespołu przewlekłego zmęczenia i zaburzeń osi podwzgórze przysadka nadnercza pojawiły się w 1992 roku, kiedy stwierdzono występowanie specyficznego typu uszkodzenia w obrębie tej osi, czyli podwzgórze przysadka nadnercza, i badania dalsze wykazały, że stężenie hormonów jest znacznie niższe u chorych na zespół przewlekłego zmęczenia, podobnie tych hormonów kortykotropowych, jak to bywa u chorych na depresję albo chorobę afektywną dwubiegunową. Podejrzewano, że niski poziom kortyzolu pochodzenia środkowego, który jest obserwowany u chorych na zespół CFS, może być odpowiedzialny za powstawanie uczucia zmęczenia. Zmniejszona aktywność osi podwzgórze przysadka nadnercza wskutek ciągłej stymulacji, opisywana skrótem tą oś jako PPN, może być powodowana przez różne czynniki, w tym właśnie przewlekły stres oraz czynniki określane jako wtórne do pierwotnych przyczyn. Między innymi wymieniana jest bezsenność. W badaniu klinicznym chorych na zespół przewlekłego zmęczenia wykazano, że niskie dawki hydrokortyzonu podawane chorym przez miesiąc w dawkach od 5 do 10 mg zmniejszają fizyczne inwalidztwo chorych i odczuwane zmęczenie. Podkreślana jest rola kortykotropowych hormonów, kortykoliberyny na rozwój bezsenności, a podwyższenie poziomu powoduje nasilenie tego zaburzenia. Szereg badań potwierdziło istnienie wspomnianych zaburzeń funkcjonowania układu podwzgórze przysadka nadnercza, u których także identyfikowano kilka fenotypów zgodności tkankowej, które występują często i u 60-80% przypadków wykazano dodatnią korelację między właśnie zakażeniem wirusowym, a początkiem choroby, i podejrzewa się, że mediatory reakcji zapalnej bezpośrednio powodują pojawienie się objawów zespołu przewlekłego zmęczenia poprzez wpływ na wspomnianą oś podwzgórze przysadka nadnercza. Poza tym wykazano obniżenie ekspresji pewnych cząstek na powierzchni limfocytów T z obniżeniem stężenia immunoglobulin, jak również upośledzeniem funkcjonowania i obniżeniem stężenia komórek określanych jako naturalni zabójcy, którzy pożerają komórki nieprawidłowe. Stwierdzono też podwyższenie stężenia cytokin prozapalnych. Wymieniane jest interleukina, czynnik martwicy nowotworów. Dalej podkreślana jest także rola czynnika psychologicznego, w tym negatywnych emocji w modulowaniu funkcjonowania układu odpornościowego w tym zespole. Podczas odpowiedzi na bodziec stresowy dochodzi do osłabienia odpowiedzi odpornościowej, co powodowane jest nieustannym pod wpływem stresu wydzielaniem hormonów kory nadnerczej i kortyzolu. Charakterystyczną cechą zmęczenia odczuwanego przez chorych jest właśnie jego nasilenie się nawet po niewielkim wysiłku fizycznym czy umysłowym. Większość chorych uważa, że odczuwane przez nich zmęczenie jest powodowane przez chorobę organiczną i wykazano, że przekonanie o organicznej, fizykalnej przyczynie jest czynnikiem niekorzystnie wpływającym na leczenie, związanym z większym nasileniem niepełnosprawności, powodując lęki, powstawanie błędnego koła przyczyn i skutków. Także już wspomniałam, że u chorych na CFS występują zaburzenia postrzegania, jakie obejmują zwłaszcza trudności w rozumieniu skomplikowanych zadań i zwolnienie szybkością ich rozwiązywania w porównaniu do szybkości przed chorobą. U chorych na zespół przewlekłego zmęczenia badania nad uczeniem i pamięcią wykazały, że zaburzenia dotyczą w głównej mierze przyswajania nowych wiadomości, a w mniejszym odtwarzania posiadanej już wiedzy. Osłabienie percepcji w tym zespole nie jest czynnikiem wynikającym ze zmęczenia, ale zmęczenie bardzo je nasila. W badaniach przy użyciu rezonansu magnetycznego wykazano u 50% chorych na zespół przewlekłego zmęczenia bez współistnienia zaburzeń psychicznych nieprawidłowości w strukturze istoty białej, szczególnie w obrębie płatów czołowych. Stwierdzono, że chorzy na ten zespół, rozwiązując zadanie myślowe, aktywują znacznie większą część mózgu, czyniąc to znacznie silniej niż przeciętny człowiek, co tłumaczy także występowanie zmęczenia myślowego u chorych z tym zespołem. Jednak podkreślano, że nadal nie istnieje żadne badanie obrazujące, mogące służyć jako badanie diagnostyczne w rozpoznaniu tego zespołu. Ponadto chorzy z zespołem przewlekłego zmęczenia często zgłaszają występowanie nieefektywnego, nieregenerującego snu, a badania elektroencefalograficzne u tych chorych wykazały obecność zaburzeń fal alfa i gamma, do tego zaburzenia nastroju, które pojawiają się u 50% chorych, co jest związane także ze współistnieniem zaburzeń snu, które powodują zwiększenie ryzyka wystąpienia depresji i u chorych na depresję powodują podwyższenie ryzyka występowania zaostrzeń i nawrotów. Chroniczna bezsenność związana jest ze wzrostem także prawdopodobieństwa samobójstw, zwłaszcza w stanach depresyjnych. Pobudzenie wraz z wyczerpaniem się osi pod wzgórze przysadka nadnercza może występować, jak już mówiłam, w trakcie także zaburzeń psychicznych i emocjonalnych, z negatywnym nastawieniem, zamartwianiem się i innymi obciążającymi stresowo emocjami. Poza stresem podejrzewa się także niedobory żywieniowe, witamin i minerałów, ale także białka i kwasów tłuszczowych, zwłaszcza omega-3, czyli nieprawidłową dietę, tym bardziej, że wykazano, że uzupełnienie niedoborów różnych składników wpływa na poprawę stanu, o czym opowiem za chwilę. Niedobory żywieniowe stwierdzane dotyczą m.in. takich jak kwas foliowy, jaki podawany chorym zespołem przewlekłego zmęczenia, wpływa na poprawę nastroju, zmniejsza męczliwość, chociaż obserwowana poprawa następowała dopiero po 2 do 3 miesięcy terapii z użyciem kwasu foliowego w dawce 10 mg dziennie. Podobnie stwierdzono niedobory witaminy B12. U 30% chorych z tym zespołem stwierdza się także podwyższenie poziomu kwasu metylomalonowego, będącego czułym wskaźnikiem niedoboru tej witaminy. Wykazano również korelację między niskim stężeniem B12 w płynie mózgowo-rdzeniowym a nasileniem męczliwości i neurastenii. Kliniczne objawy niedoboru B12 pokrywają się z objawami w zespole przewlekłego zmęczenia, czyli takimi jak męczliwość i obniżenie nastroju. Także stwierdzano u chorych niedobory magnezu. Objawy kliniczne niedobory tego pierwiastka są bardzo podobne do występujących w zespole przewlekłego zmęczenia i okazało się, że poprawa stanu następuje po suplementacji magnezem przez co najmniej 6 tygodni. Także u 90% chorych z tym zespołem stwierdza się objawy niedociśnienia ortostatycznego, co może być powodowane przez nieprawidłowy odruch kardiogenny, co jest przyczyną zawrotów głowy, i u 40% badanych po leczeniu niedociśnienia ortostatycznego odnotowano całkowite ustąpienie objawów zespołu, także po uzupełnieniu niedoborów potasu, sodu i magnezu. Ponadto stwierdzono także niedobory cynku, jakie mogą powodować zaburzenia pamięci, osłabienie funkcjonowania układu odpornościowego, męczliwość i bóle mięśniowe. Następnym niedoborowym składnikiem jest L-tryptofan, stwierdzany u 80% chorych na zespół przewlekłego zmęczenia, który jest dietetycznym prekursorem serotoniny. Dieta uboga w tryptofan może powodować nawrót depresji, a z kolei leczenie przeciwdepresyjne powoduje wzrost stężenia tego aminokwasu. Także stwierdzono, że L-karnityna i jej estry zapobiegają gromadzeniu się kwasów tłuszczowych w cytoplazmie komórek, pobudzając tym samym produkcję energii w mitochondriach. U chorych na zespół przewlekłego zmęczenia wykazano obniżenie stężenia acylkarnityny. Następne niedobory dotyczą koenzymu Q10 i wykazano poprawę tolerancji wysiłku fizycznego po stosowaniu 100 mg koenzymu Q dziennie przez 3 miesiące. Kolejne niedobory to braki niezbędnych, nienasyconych kwasów tłuszczowych, jakie występują u większości chorych na ten zespół. Podawanie kwasów tłuszczowych, zwłaszcza omega-3, ale także zredukowana forma dwunukleotydu nikotynaminidowego, jaki jest koenzymem, który uczestniczy w pozyskiwaniu energii, powoduje po 4 tygodniach poprawę. Zespół przewlekłego zmęczenia leczony jest jedynie, jak wspominałam, objawowo. Stosowane są leki zależnie od objawów, czyli niesteroidowe leki przeciwzapalne w przypadkach stanów zapalnych, przeciwbólowe i przeciwdepresyjne, także poprawiające odporność, m.in. gamma globuliny. Do tego stosowana jest terapia określana jako behawioralno-poznawcza, która według badaczy jest formą leczenia niefarmakologicznego opartą na analizie nastawienia chorych i jego przekonań dotyczących choroby, jak również zmiany czy modulowania zachowania. Przeprowadzone badania kliniczne wykazały znaczną przewagę terapii behawioralno-poznawczej nad leczeniem farmakologicznym. Podobnie jak w zespole po-covidowym albo długim zespole po-covidowym, post-covidowym, leczenie polega na uzupełnieniu nie tylko cynku, ale witaminy D, także N-acetylocysteiny, który jest prekursorem glutationu, albo kwasu alfa-liponowego. W pełni, co prawda, niektórzy piszą, że nie udaje się wyleczyć pewnego odsetka chorych, niemniej jednak badania są prowadzone, m.in. badania polskich uczonych w Toruniu. Ustalono, że ogólnoustrojowa krioterapia, szczególnie w połączeniu ze statycznymi ćwiczeniami rozciągającymi, jest bardzo obiecującym podejściem leczenia tego zespołu. Autorzy badań podkreślają, że w sytuacji, kiedy nie ma skutecznych metod leczenia, tego rodzaju postępowanie może zmniejszyć niepełnosprawność i poprawić stan chorych. Jak wspominałam, zespół przewlekłego zmęczenia często występuje razem z depresją, stąd stosowane leki przeciwdepresyjne, i to zarówno trójpierścieniowe, czyli stare, jak i nowej generacji, które nie tylko poprawiają długość snu, ale także zmniejszają próg bólowy i odczuwanie ogólnoustrojowego bólu. Natomiast benzodiazepiny, a także różne leki przeciwlękowe, jak alprazolam, które zalecane są u chorych, których występują objawy lęku, tak zwłaszcza lęku panicznego, są wskazane, jednak objawy niepożądane, jakie występują po tego rodzaju preparatach, ograniczają ich stosowanie i to nie tylko u chorych na zespół przewlekłego zmęczenia. Jak już wspominałam, podaje się niesteroidowe leki przeciwzapalne, ale także różne preparaty, które mają poprawić odporność, w tym olej z wątroby rekina, a także omega-3. Stosowanie także u chorych przez badaczy, lekarzy, hydrokortyzonu, jak już mówiłam, wpłynęło dobrze na kondycję fizyczną, ogólny stan zdrowia. To świadczy o tym, że oś pod wzgórze, przysadka nadnercza i przewlekły stres wyczerpują zapasy tego hormonu. Natomiast nie uzyskiwano poprawy po innych preparatach, na przykład interferonie alfa czy przeciwwirusowym acyklowirze, o którym już mówiłam. Wspominałam, że bardzo pomocne są witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, czyli A, D, E i K. Także preparaty ziołowe, wymieniane są pączki sosny, oregano, czarny bez, także dzika róża, echinacea, czystek czy hildegardowy bertram i pelargonia, a także młody jęczmień. Na temat konieczności odpoczynku po pracy, chociaż niekoniecznie od wszelkiej aktywności, można by wiele mówić, jednak chciałabym zakończyć refleksją nad zespołem przewlekłego zmęczenia i to nie tylko w formie choroby, ale także wskutek przepracowania i konieczności odpoczynku z cytowaniem fragmentów listu Ojca świętego Jana Pawła II o świętowaniu niedzieli, w którym dla określenia tego dnia tygodnia święty Jan Paweł II używa wspaniałych określeń. Niedziela jest opisywana jako dzień zmartwychwstania i nowego stworzenia, jako dzień Chrystusa, dzień Ducha Świętego, a także jako dzień wiary i dzień niezastąpiony. W tym pięknym liście niedziela jest duszą tygodnia, dniem nadziei, dniem radości, odpoczynku, solidarności oraz dniem Eucharystii i świętowania dzieła Stwórcy. Odgrywa ogromną rolę, jak pisze Jan Paweł II, u progu trzeciego tysiąclecia, kiedy świętowanie niedzieli ze względu na zawarte w niej znaczenia i wymiary powiązane z podstawowymi prawdami pozostają kluczowym elementem chrześcijańskiej tożsamości. Niedziela jest także dniem Maryi i dniem Kościoła. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.